11 minut po godzinie 9, Radio RMF 24, nasz poranek informacyjny i oczywiście Bliski Wschód. Często tam zaglądamy w ostatnich dniach, ale to chyba całkowicie zrozumiałe. Szósta doba ataków amerykańsko-izraelskich na Iran, szóstą dobę też Iran odpowiada na ataki Amerykanów i wojsk izraelskich. Bliski Wschód, ale jednak sprawy bardzo blisko związane z naszym uzbrojeniem, chociażby i z naszą armią. I teraz na ten temat porozmawiamy z naszym gościem, dr Aleksander Olech, portal Defense24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Czy poważnym zagrożeniem według pana jest to, że mogą być wstrzymane dostawy amerykańskiego sprzętu do Polski właśnie w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie?
Myślę, że mamy dużo innych rozwiązań niż tylko Amerykanie, więc tutaj pozostałbym spokojny. Dwa, amerykański przemysł jest świadomy, że musi dostarczać uzbrojenie na cały świat, więc tutaj, tak jak mówię, pozostałbym spokojny. My zakupujemy z różnych miejsc to uzbrojenie. Tutaj najbardziej zależy nam na tym najważniejszym, czyli oczywiście czołgi i oczywiście myśliwce. Na ten moment te zaburzenia nie są potwierdzone i raczej ich nie będzie. Bardziej obawiałbym się większego zaangażowania Amerykanów na Bliskim Wschodzie w przyszłości, choć prezydent Trump nie planował tego i na przykład zmniejszanie liczebności wojsk, ale na to też się nie zanosi, więc tutaj będę raczej uspokajał.
Jeśli chodzi o nas, możemy być zatem spokojni, a co jeśli chodzi o Ukrainę?
Powiem tak, bardzo nie podoba mi się to, jak mocno jest podnoszony teraz temat Bliskiego Wschodu. Skupiliśmy się całkowicie na Bliskim Wschodzie. Rozumiem surowce. Raz, mamy alternatywy. Dwa, mamy właśnie wojnę na Ukrainie. Trzy, mamy bardzo dużo ataków hybrydowych Federacji Rosyjskiej na Polskę. Rosja wykorzystuje okno, które teraz ma. Raz, żeby prowadzić działania na Ukrainie. Dwa, żeby prowadzić działania szerzej w Europie, wykorzystywać jednorazowych agentów lub po prostu rozpoznawać, co się właśnie dzieje na wschodniej flance NATO na czele z Polską. Bliski Wschód, gdzie Polska tak naprawdę teraz się nie angażuje, choć w przeszłości mieliśmy oczywiście wojska w Iraku, w Afganistanie, stał się zbyt dominujący i trzeba uważać, żeby nie wejść w tę regionalną wojnę, bo nam to nie służy. Mamy dobre relacje z państwami Półwyspu Arabskiego. Co będzie teraz ciekawe, mamy nie najgorsze relacje z Iranem i o ile jesteśmy sojusznikiem Ameryki, to my się w ten konflikt wydatnie nie włączamy. Jedynie myślimy teraz o naszych obywatelach, więc ja bym przestrzegał przed tym, żeby ten Bliski Wschód był dla nas dominujący. Tak samo przestrzegałbym przed tym, co dzisiaj wyczytałem w kilku mediach, że nagle jesteśmy między dwoma wojnami, na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Nie, nie jesteśmy. Należy kontrolować sytuację na Ukrainie, na niej się koncentrować i partnerów przekonywać do tej sytuacji, która jest na Ukrainie. Ona jest kluczowa dla Europy.
Bardziej mi chodzi o to, jak Stany Zjednoczone mogą teraz zaangażować się, czy mogą zrezygnować z takiego stopnia zaangażowania w konflikt w Ukrainie. Czy mówię o wysyłaniu broni za europejskie pieniądze, chociażby do Kijowa. Pan uważa, że te dostawy mogą być teraz mniejsze?
Te dostawy generalnie planowo mają się zmniejszać. Amerykanie wielokrotnie w ostatnich miesiącach zmieniali zdanie w kontekście dostaw uzbrojenia. Tu kraje nordyckie mocno wychodziły naprzód. Podobnie jak Polska na początku konfliktu była tym państwem, które dostarczało głównie sprzęt. Więc my raczej przyzwyczajamy się do tego, że raz, Stany Zjednoczone są mniej zaangażowane w Europie. Po drugie, dwa, że wsparcie dla Ukrainy i tak miało być zmniejszane. Więc jest to trudna przygoda, która ma teraz miejsce, bo jednak trzeba powiedzieć, że nie jest łatwo z obecną administracją amerykańską rozmawiać w kontekście ukraińskim, ale musimy po prostu to akceptować, choć pamiętajmy, że dalej prezydent Zełenski to podkreśla, jest współpraca z Amerykanami choćby w wymiarze wywiadowczym, czy właśnie w kontekście nawet tych niewielkich dostaw sprzętu, ale tak, potwierdzam na państwa antenie, będzie dużo mniej dostaw na Ukrainie i będzie zmniejszała się obecność amerykańska w Europie, bo taki jest cel obecnej administracji, a Bliski Wschód jest jednym z przykładów, że Amerykanie jak mają potrzebę, angażują się w jednym miejscu. Tylko dodam, że prezydent Trump nie chciał wielodniowej wojny. Działania w Iranie miały być teraz bardzo szybkie, dynamiczne i skończyć się w ciągu kilku dni.
Jeszcze jedna sprawa. Chodzi o zaangażowanie krajów europejskich. No bo widzimy po tym uderzeniu w bazę brytyjską na Cyprze, że Francuzi wysyłają swoją jednostkę, że Grecy wysyłają swoją jednostkę. Pan uważa, że Iranowi może zależeć na wciągnięciu krajów europejskich w ten konflikt?
To ja zadam teraz pytanie. Czy może USA zależy na tym, żeby wciągnąć kraje europejskie w ten konflikt? To pytanie też można zadać tak. Proszę spojrzeć, jak mimo wszystko sojusznicy zachowali się względem USA. Była kwestia Grenlandii, następnie Wenezueli. Było dużo napięć w NATO, dyskusji, nawet ogromny konflikt Paryż-Waszyngton. A mimo wszystko, kiedy rozpoczął się ostrzał, obrona przeciwlotnicza i Francuzów, i Brytyjczyków, wszystko wspierali Amerykanów. Ponadto teraz właśnie pojawiają się kolejne wojska, czyli sojusznicy w NATO jednak się angażują i pomagają Amerykanom, kiedy Amerykanie o to proszą. Kolejna rzecz jest taka, że nawet teraz jeszcze agresywnie wchodzą w ten konflikt, więc Amerykanie po raz kolejny to wsparcie dostają i tutaj widać mimo wszystko, że kraje europejskie obawiają się tego, że mogą po prostu utracić raz kontrolę nad regionem, dwa, no mają swoje interesy na Bliskim Wschodzie i doszło do tego, że nawet Hiszpania powiedziała, że nie wyklucza dołączenia, a dzisiaj nawet Australia wysłała swoje zdolności właśnie w region Bliskiego Wschodu, więc jest to konflikt o charakterze globalnym, ale nie mówiłbym jeszcze, że jest to wojna. Póki co Amerykanie i Izrael działają na tym kierunku z Izraelem, ale jeszcze inne kraje się nie włączają. Wszystkie te zdolności pozostają defensywne. Podobnie Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, choć mają ogromne zdolności zbrojeniowe, zresztą tak na marginesie kupują praktycznie całe uzbrojenie od Amerykanów i od Francuzów, no to nawet te kraje dalej są defensywne.
A pańskim zdaniem to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to się przełoży na dyskusję chociażby o tym, o programie SAFE? No za chwilę prezydent powinien podjąć decyzję, z tym raczej wychodzić z nową inicjatywą. Myśli pan, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ma znaczenie dla podejmowania decyzji w tej sprawie?
Myślę, że jest to element gry politycznej. Tutaj po zaproponowaniu przez pana prezydenta tej alternatywy, no to automatycznie pokazuje się jego weto, że on będzie jednak blokował to. Wszystko jest oczywiście kuluarowo, ale gdybyśmy mieli faktycznie mieć ten safe wcześniej, to byśmy wykorzystali te zdolności NBP, więc ja to, co już mówiłem wczoraj, należałoby te programy, jeśli chcemy je mieć, to je łączyć. Na pewno nie możemy pójść, ja też tak ironizuję, że powinniśmy mieć dwa programy, bo to jest 400 miliardów złotych, moglibyśmy sobie kupić lotniskowiec, ale tutaj zależy mi na tym, żebyśmy te programy, jeśli mają być faktycznie, to żeby były komplementarne dla siebie. Czyli skoro prezydent widzi jakieś zdolności przy NBP, no to wykorzystajmy to, co wypracowaliśmy z SAFE-em, bo SAFE ten europejski, on jest już od kilkunastu miesięcy wdrażany, a rozmowy były nawet od lat, jak wczoraj potwierdził tutaj przedstawiciel Agencji Uzbrojenia. Więc na pewno Bliski Wschód jest wykorzystywany do dyskusji o uzbrojenia, tak samo jak Ukraina była wykorzystywana, ale nie powinniśmy dopuścić do jednej rzeczy. I tu, szanowni państwo, chcę to potwierdzić, żebyśmy stracili jakkolwiek szanse na modernizację. Nie mówię, że to ma być 40 miliardów pożyczka na wysoki procent, ale muszą być pieniądze na modernizację, dlatego że SAFE europejski tak czy inaczej przejdzie. Będzie w stanie rząd dalej ten projekt prowadzić, ale na przykład na gorszych warunkach. Tego byśmy nie chcieli. Więc jeśli prezydent ma zdolności i premier ma zdolności, no to znaczy, że mówią tym samym głosem, że chcą modernizować, tylko mają inne narzędzia. Czas na połączenie tych narzędzi.
Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za pański komentarz. Doktor Aleksander Olech, portal Defense 24 w radiu RMF 24. 19 minut po godzinie 9, jeszcze przed faktami o dość nieciekawej sprawie z polskich kolei.